Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, tematem której jest inicjatywa Trójmorza, czyli bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, rozumiane na różne sposoby. To też komentatorem, ekspertem jest dziś pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paralyża. Witam pana.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Panie profesorze, na początek, jeśli mogę prosić tytułem wprowadzenia, proszę przypomnieć słuchaczom, w jakiej struktury międzynarodowe zaangażowany jest nasz kraj. Poza na przykład ONZ-em, najbardziej globalną organizacją międzynarodową, tak?
Tak jest. To idąc w takim razie też ilościowo. Drugą po Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zrzeszające państwa Ameryki Północnej, Europy oraz Azji Centralnej. Potem w kolejności będzie to Rada Europy, też bardzo ważna organizacja, bo 4 listopada będziemy świętowali 70. rocznicę uchwalenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w ramach Rady Europy.
Często mylona z Unią Europejską, a to nie to samo, prawda?
Tak, tak. A teraz, panie redaktorze, powiedzmy, dlaczego tak jest. Dlatego, że w ramach systemu instytucji Unii Europejskiej mamy między innymi Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej. I często ta Rada Europejska jest mylona właśnie z zupełnie odrębną organizacją, jaką jest Rada Europy. Jakie jeszcze inne organizacje, by kontynuować wątek? Z całą pewnością NATO, Unia Europejska i teraz Grupa Wyszehradzka, która przez pierwszą dekadę swojego istnienia była właśnie grupą. To było forum spotkań, nieformalnych konsultacji w zakresie polityki zagranicznej Polski, Czech, Słowacji i Węgier, ale od początku XXI wieku mamy do czynienia z instytucjonalizacją Grupy Wyszehradzkiej, czego wyrazem było między innymi powołanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, czyli specjalnego systemu wsparcia dla realizacji programów edukacyjnych, współpracy samorządów, V4 oraz na przykład powołanie grupy bojowej, wspólnej grupy bojowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Czyli można powiedzieć, że to, co się zaczęło od spotkania w 1991 roku z udziałem Polski, Czechosłowacji, jeszcze wtedy z kreską Czecho-Słowacji, bo to był ten krótki czas, oraz Węgier.
To były trzy państwa, a teraz cztery, tak?
Tak, tak, tak. Dokładnie kiedy 1 stycznia 93 Czesi, Słowacy aksamitnie się rozwiedli, no to w tym momencie Trójkąt Wyszehradzki zamienił się w Grupę Wyszehradzką i pod taką nazwą ten taki akronim V4 jest tak najbardziej chyba dzisiaj popularny i on między innymi, ta Grupa Wyszehradzka, między innymi właśnie koordynuje stanowiska związane z szeroko rozumianą polityką Unii Europejskiej. To jest coś w rodzaju takim jak Benelux mniej więcej, czyli Belgia, Holandia i Luksemburg w obrębie do starej Unii Europejskiej. Tak, taką instytucją, która tę rolę koordynacyjną spełnia, to myślę dobrze, bo to służy każdemu z tych państw, mimo że przecież nas też wiele różni, bo to nie jest tak, że my mamy tylko i wyłącznie wspólne spojrzenie na wiele spraw, bo panie redaktorze, choćby kwestia relacji do Rosji, prawda?
No właśnie.
Tutaj występują bardzo daleko idące różnice, one występują głównie w odniesieniu do bardziej takiej, bym powiedział, rusofilnej może nawet postawy ze strony Słowacji, no ale też i Węgier. Natomiast nie tak dawno rozmawialiśmy też z panem redaktorem, że w Pradze odsłonięto między innymi pomnik generała Andrija Własowa, bardzo niedaleko ambasady Federacji Rosyjskiej, tak troszeczkę, można powiedzieć, nawet w ramach pewnej prowokacji. A wiązało się to z tym, że w Pradze no, aktywność wywiadowcza rosyjskich służb specjalnych jest bardzo wysoka, co potwierdzają doroczne raporty tamtejszego odpowiednika naszej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, ale nie byłoby czasu, panie redaktorze,
no
żeby
właśnie
ten wątek rozwinąć.
Kończąc ten wątek tymi trójkątami, to jeszcze Trójkąt Weimarski nam został, ale
tak,
przede wszystkim Trójmorze. To jest
tak
dzisiaj najważniejsze, bo właśnie odbył się piąty już szczyt w Tallinie, 19-20 października.
Tak.
Do Trójmorza należy
Do Trójmorza należą oprócz Polski Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. A ta inicjatywa ukonstytuowała się w roku 2015 z inicjatywy Polski i Chorwacji. Po stronie chorwackiej tutaj inicjatorką była już niepełniąca funkcji prezydenta, wybrana ponownie na drugą kadencję pani prezydent Kolinda Grabar-Kitarović. I tutaj warto może
sympatyczna blondynka.
No ale przy tym tutaj myślę, że najistotniejsza kwestia to ta, że osoba niezwykle kompetentna i też no, w swoim czasie dobrze oceniana jako ta, która bardzo starała się w trudnym kontekście Chorwacji lat 90., bo wiemy oczywiście, no ten kraj też miał różne trudne swoje momenty w historii, była bardzo dobrze do pewnego czasu oceniana, no ale właśnie do pewnego czasu. I teraz tak, gdy chodzi o inicjatywę Trójmorza, to trzeba powiedzieć, że to nie jest żadna instytucja. Nie ma ona sekretariatu, nie ma ona sekretarza generalnego, bo to też nie o to chodzi. Tu chodzi głównie o współpracę, panie redaktorze i szanowni państwo, energetyczną oraz transportową. I teraz właśnie, gdy chodzi o współpracę transportową, projekt najważniejszy, który jest realizowany, bo to się dzieje, to jest budowa Via Carpatia, czyli drogi, jednej wielkiej infrastruktury drogowej, która połączy Kłajpedę z Salonikami, Litwę z Grecją. I tutaj dodajmy, że...
Przypomnijmy, jeśli łaska, panie profesorze, że Trójmorze to jest inicjatywa państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego, to jest taki symbol, i Adriatyckiego.
Tak. Inicjatywa, którą kiedyś jeszcze, pan redaktor to pewnie też pamięta, w okresie lat 80. wychodziło sobie takie podziemne pismo ABC. I to właśnie Adriatyk, Bałtyk i Czarne, od Morze Czarne, ABC. I to trochę jest też takie nawiązanie. Zresztą oczywiście, że to Trójmorze tutaj znowu, no nie mamy czasu, żeby nawiązywać do koncepcji polskiej polityki zagranicznej z okresu międzywojennego, bo, to może tylko dokończę jeszcze, bo wątków tu jest wiele. Kłajpeda, Kowno, dalej Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, to na trasie polskiej, potem Koszyce, Debreczyn, Oradia w Rumunii, Arad, Timișoara słynna, od której, przypomnijmy, zaczęła się rewolucja w Rumunii w 1989 roku.
Krwawa Sofia. Rewolucja.
I z Sofii dalej odgałęzienie do Płowdiw, a drugie do Salonik. Ta trasa jest projektowana jako główny...
I realizowana już, prawda, w Polsce?
Realizowana, tak. Ponieważ są odcinki w Polsce, ona już jest realizowana, zresztą nie tylko w Polsce, w pozostałych krajach też, ponieważ wszystkie kraje, które na terenie których będzie ta droga przebiegała, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, Polska i Litwa, są żywotnie zainteresowane w ożywieniu transportu nie tylko w układzie wschód-zachód, ale północ-południe. To jest tutaj niezwykle istotny cel, który...
Do tej pory zaniedbywany nieco, prawda, kierunek.
Tak, dokładnie. Dlatego też w ramach spójności transportowej także Unia Europejska... Była pani Margarete Vestager, pani komisarz Vestager, obecna zdalnie na tym spotkaniu w stolicy Estonii w Tallinie. I inicjatywa ta również oczywiście cieszy się tutaj uznaniem i co najważniejsze, dofinansowaniem właśnie ze strony Unii Europejskiej w ramach wyrównania tych szans i tej strategii spójności Unii Europejskiej, że właśnie nie tylko Zachód-Wschód, ale właśnie północ, południe. Także ten cel polityki, a jeszcze polityka energetyczna, może tylko dodajmy, to jest oczywiście budowa...
Bardzo istotna.
Interkonektorów, połączeń między innymi gazociągowych tutaj na odcinku Polska, dalej na południe przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji, na wyspę Krk, tam ma być połączenie z tamtejszym gazoportem, czyli można by powiedzieć Świnoujście, Krk, znowu w tym układzie południkowym tutaj idziemy. I to jest jeden z takich też najważniejszych projektów, tym razem energetycznych, który jest realizowany. I tutaj, jak mówią też eksperci, właśnie dlatego ta inicjatywa Trójmorza jest tak dobrze się rozwija, bo ona nie zakłada żadnych innych celów konkurencyjnych, byśmy powiedzieli, nie wiem, w stosunku do Unii Europejskiej. Ona jest komplementarna wobec Unii Europejskiej. Wpisuje się w szeroko rozumiany kontekst spójności przede wszystkim właśnie transportowej między państwami starej Unii, a co niezwykle istotne, nowej Unii. Bo oczywiście można powiedzieć, że w inicjatywie Trójmorza ze strony starych państw Unii Europejskiej mamy Grecję i mamy Austrię. A wszystkie pozostałe, które w niej uczestniczą, to są oczywiście nowe państwa, które przyłączyły się jak my w 2004, czy jak Rumunia i Bułgaria w 2007 roku.
Panie profesorze, zanim porozmawiamy o przyszłości tego Trójmorza, to jeszcze zwróćmy uwagę na stosunek Stanów Zjednoczonych do tej inicjatywy. Aha. On jest, jakby pan to określił, bo Stany Zjednoczone bardzo sprzyjają Trójmorzu, prawda?
No bardzo sprzyjają, bo oczywiście też nic tak nie łączy jak wspólne interesy. A fakt sprzedaży gazu skroplonego, możliwości otworzenia dobrych rynków zbytu właśnie tutaj w tej części Europy i dalej rzecz jasna, bo tutaj chodzi również o takie państwa jak Ukraina, a przypomnijmy, że krótko przed 9 sierpnia, przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi na Białorusi, przebywał w tym państwie Mike Pompeo. To był początek obecnego 2020 roku i to był ten okres, kiedy Łukaszenka bardzo mocno wadził się z Moskwą o ceny surowców. I wtedy Pompeo zasugerował, że jeśli Białoruś będzie otwarta, nie ma problemu. Stany Zjednoczone udzielą wsparcia energetycznego także Białorusi. Ale to, panie redaktorze, jak mówią bracia Czesi, to se ne vratim. To już jest przeszłość. Pan Łukaszenka
na Białorusi bez wątpienia.
Tak, innych wyborów, a my tak rozmawiamy z panem redaktorem w przeddzień zapowiedzianych na 25 na niedzielę strajku generalnego. Zobaczymy, czy do tego dojdzie, bo tam przecież też się rzeczy ciekawe dzieją. Tak na marginesie, Białorusi bardzo brakuje w gronie państw Trójmorza. Szkoda, dlatego że przecież...
Byłaby naturalnym sojusznikiem, prawda?
Jak najbardziej.
I geograficznie?
Oczywiście. I z racji położenia, i z racji potencjału, i też to, co się podkreśla, z racji jeszcze też istniejących dobrych dróg, bo to są te drogi, które jeszcze tam pamiętają, jak się zbliżała olimpiada w Moskwie w 1980 roku.
O Boże, kto to jeszcze pamięta?
Tak jest, to już dawne dzieje. To wtedy przecież również ta główna arteria z Mińska w stronę Bramy Smoleńskiej została, że tak powiem, przeprowadzona. Tak więc ubolewać tylko należy, że państwo o takim potencjale, ale dopowiedzmy może póki co jest wyłączone z tej inicjatywy, że może jednak to się jakoś zmieni.
Panie profesorze, dwa zdania na temat, którego ominąć nie sposób dzisiaj, czyli pandemia. Jakieś znaczenie Trójmorza w tej materii może mieć ten potencjał ludnościowy, polityczny i gospodarczy?
Każda inicjatywa, która będzie pobudzała wymianę gospodarczą i handlową między naszymi państwami kontynentu europejskiego, który już jak widzimy po trwającej obecnie drugiej fali, jest bardzo, bardzo mocno uderzony
Wszyscy
przez pandemię.
Wszyscy mają totalne kłopoty i tak, będą mieli.
Tak, dlatego wszystko to, co będzie sprzyjało wymianie gospodarczej, odblokowywało różnego rodzaju kanały handlu i wymiany gospodarczej, przepływu towarów, osób, usług, kapitału. To wszystko jest bardzo ważne i cenne, szczególnie w tym trudnym czasie, bo nawet w debatach ekonomicznych, też ciekawych, prowadzonych w dzisiejszych czasach, jasno wynika, idee polegające na wierze w niewidzialną rękę rynku dawno zostały już skompromitowane.
No, w tym czasie.
Choćby kryzysem światowym z przełomu pierwszej i drugiej dekady naszego już wieku, a teraz w dobie koronawirusa myślę, że nikt już nie poddaje wątpliwość konieczności szeroko rozumianego interwencjonizmu państw, mówię w liczbie mnogiej oczywiście.
I ale międzypaństwowego solidaryzmu, to warto podkreślić.
Tak, oczywiście, dlatego ten fundusz odbudowy też, o którym myśmy też kiedyś z panem redaktorem rozmawiali w odniesieniu do Unii Europejskiej, też jest niezwykle ważna kwestia.
Bardzo
ona, jak wiemy, jest przedmiotem jeszcze negocjacji, ale wszystko to, co będzie stymulowało rozwój gospodarczy, co będzie pozwalało ratować miejsca pracy, tworzyć nowe miejsca pracy, chronić istniejące, jest bardzo ważne, jest bardzo cenne. Byśmy powiedzieli tutaj, że to jest taka strategia win-win. Tu każdy wygrywa, ponieważ naprawdę te przedsięwzięcia, które będą służyć współpracy energetycznej i transportowej, one będą bardzo do siebie zbliżały właśnie państwa uczestniczące w tej inicjatywie.
Czyli Trójmorzu wszyscy kibicujemy.
Tak, dlatego, że jest to właśnie inicjatywa o charakterze gospodarczym. Pierwotnie niektóre państwa, na przykład pamiętam Austria, miały obawy co do tego, czy uczestniczyć w tym, bo wietrzono w tym pewną konkurencyjność wobec Unii Europejskiej, ale to zostało definitywnie już wyjaśnione. Najlepszym tego dowodem jest też właśnie tutaj patronat nad tym i obecność już, jak też wspomniałem, pani komisarz Vestager właśnie na tym szczycie w Tallinie.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Również bardzo serdecznie dziękuję.
Przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, Akademia Jakuba z Paradyża, a to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.